Bardzo gorąco w ciągu ostatnich kilku dni zrobiło się we Francji. Francja płonie.
Jeżeli lewica się za coś bierze, to skutki na ogół są opłakane. Niestety widzimy je czasem dopiero po dekadach.
Dzień dobry, witajcie, Bosaki Mencen, 22 odcinek naszego programu, w którym dzielimy się informacjami i opiniami tuż przed dwutygodniową przerwą, bo Sławek jedzie na wakacje.
Tak, lecę do raju podatkowego, zobaczę, jaka jest różnica pomiędzy tym piekłem podatkowym, w którym tutaj żyjemy, a państwem, gdzie naprawdę w sposób sensowny podchodzi się do niskich podatków.
Ale zanim wakacje, zanim raje podatkowe, to dzieją się ciekawe rzeczy w Europie i od nich chcemy zacząć. A mianowicie, bardzo gorąco w ciągu ostatnich kilku dni zrobiło się we Francji. Francja płonie. To, co można powiedzieć z pewnością, to, że jest to coś więcej niż zamieszki i coś mniej niż wojna domowa, jak niektórzy mówią. Spłonęło kilka tysięcy budynków, zamieszki ogarnęły ponad 200 jednostek samorządu terytorialnego, spłonęły biblioteki, mnóstwo sklepów, tysiące samochodów, zostały przez protestujących, manifestujących zdobyte 250, jeżeli się nie mylę, posterunków policji i żandarmerii, 700 rannych policjantów, 35 strażaków, w tym jeden nie żyje, zginął gasząc parking podziemny w budynku z mieszkaniami socjalnymi. Zaatakowano prywatne domy niektórych samorządowców, jeden z nich, kiedy był właśnie ze służbami, jego żona z dziećmi uciekała przed protestującymi, którzy zajmowali jego dom, zranieni fajerwerkami. No można by powiedzieć prawdziwy Armagedon. Niektórzy mówią, to normalne we Francji, do takich protestów, do takich zamieszek dochodzi co kilka lat. No nie do końca normalne, dlatego że to wyszło poza przedmieścia wielkich miast. To wyszło poza typowe imigranckie blokowiska. Także w sennych miasteczkach, dotychczas no, odpowiednikach naszych miast powiatowych, w których nic wielkiego się nie działo, poza tym, że raz na jakiś czas ktoś z kimś się pobił pod sklepem, zostały zdewastowane lokale, sklepy w centrach miast. Tych ludzi biorących udział w zamieszkach było często więcej niż policji. A zmobilizowano ponad 50 tysięcy funkcjonariuszy i policji, i żandarmerii, różnych służb, które zajmowały się kontrolą sytuacji. I warto to powiedzieć, że Francja ma jedną z najlepiej wyszkolonych policji od rozpraszania zamieszek. Są różne teorie co do tego, kto w tym brał udział. Z informacji, które udało mi się zdobyć, wynika jednak, że przede wszystkim byli to potomkowie imigrantów i imigranci, zarówno ci legalnie przebywający we Francji, jak i nielegalnie. Niektórzy zwracają uwagę, że nie byli to wyłącznie przedstawiciele narodów pozaeuropejskich, ludność kolorowa. To prawda, natomiast oczywiście oni byli w większości i nadawali ton. Trzeba zdawać sobie sprawę, że w tych multikulturowych, imigranckich blokowiskach, osiedlach socjalnych. Często mieszkają też przedstawiciele biedniejszej części populacji, czy to francuskiej, czy imigrantów, na przykład z Europy Środkowo-Wschodniej. I oni po prostu wtedy wchodzą też zarówno w lokalne struktury, czy to przestępcze, czy po prostu osiedlowe jakieś grupy, no i biorą w tym udział. Wszystko wskazuje na to, że wybuchło to naprawdę spontanicznie, to znaczy po zabiciu przez policję jednego z lokalnych dealerów narkotykowych prawdopodobnie, niespełna 20-letniego chłopaka, który próbował uciec w trakcie kontroli policyjnej. To, co jest pewną ciekawostką, która w Polsce się chyba szerzej nie przebiła, to, że Mercedes, którym próbował uciec, był na polskich rejestracjach. Niektórzy piszą, że był wypożyczony. Ja nie będę przesądzał dlaczego, natomiast podobno wśród grup przestępczych we Francji jest taka praktyka, żeby rejestrować auta poza Francją, między innymi w Polsce. Być może ma to utrudnić pracę francuskiej policji. Tu sytuacja cała jest no, niezwykle ciekawa, dlatego że przeciętni Francuzi, którzy stali się ofiarami tych zamieszek i ich dobytek i majątek, a widzieliśmy w internecie filmy, gdzie auta z kierowcami wywracane są na dach, gdzie gonieni są zwykli Francuzi, którzy wjadą nie do tej dzielnicy, co trzeba, gdzieś się zagubią, gdzie dewastowany jest ich majątek. Żeby było jasne, nie tylko Francuzów, również są przypadki, że niszczone są sklepy należące do imigrantów, są oczywiście konflikty wewnątrz grup imigranckich, cała złożona mozaika tego, co fascynaci takiego społeczeństwa multikulturowego nazywają takim kipiącym tyglem. W tej Francji ten tygiel wyjątkowo zakipiał i to, co jest właśnie charakterystyczne, to ogromna, niespotykana wcześniej skala, zasięg, wyjście poza przedmieścia wielkich miast tych zamieszek. No i też swego rodzaju pewien pacyfizm i francuskich władz, i francuskiego społeczeństwa. Przypadki organizowania się w jakąś samoobronę można na palcach jednej ręki policzyć. Policja wyraźnie miała rozkaz działania bardzo defensywnego. Być może też trzeba to powiedzieć uczciwie, dzięki temu prawie nie ma ofiar śmiertelnych, bo zginął jeden strażak, zginął oczywiście ten chłopak, od którego się wszystko zaczęło, jeden z szabrujących któryś z supermarketów zginął spadając z dachu. Natomiast poza tym chyba w tej chwili medialnych informacji o ofiarach śmiertelnych nie było. Dość znamienna i znacząca jest też postawa francuskich polityków, to znaczy wszyscy zachowują ogromną powściągliwość w słowach, łącznie ci ze Zgromadzeniem Narodowym. Nikt nie formuje żadnych ostrych komentarzy, natomiast lewica to nawet w zasadzie usprawiedliwia tych, którzy robią zamieszki i mówi, że nie wolno ich krytykować, że oni mają swoje racje, tego typu język. Trochę mina zrzedła po tym, gdy właśnie zaatakowano domy prywatne merów, czy jednego co najmniej. Tutaj klasa polityczna okazała solidarność, natomiast generalnie widać, że ta poprawność polityczna, ona wcale w wyniku takich zamieszek we Francji nie pękła, prawdopodobnie nie pęknie.
Vive la République! Vive la France!
Vive la République! Vive la France!
Co się dzieje we Francji jest dowodem kolejnym na to, że jeżeli lewica się za coś bierze, to skutki na ogół są opłakane. Niestety widzimy je czasem dopiero po dekadach. To otwarcie się Francji czy innych państw zachodnich na w zasadzie mało kontrolowaną imigrację z państw muzułmańskich, to w pierwszym roku nie widać zbyt wielu negatywnych skutków. W drugim roku dalej nie widać, może w piątym nawet nie widać, ale w 50 roku zaczyna to wyglądać tak jak w tym momencie we Francji. Mamy dokładnie podobny problem jak z innym lewicowym pomysłem, to znaczy z ZUS-em. W pierwszym, drugim, trzecim roku problemu nie ma, ale po dekadach to się nagle rozsypuje i wszyscy dziwią się, jak do tego doszło. I we Francji dokładnie do tego doszło. Okazuje się, że jeżeli do europejskiego społeczeństwa wpuszczamy bardzo dużo imigrantów z krajów muzułmańskich, jeżeli dodajemy do tego bardzo rozbudowaną politykę socjalną, system zasiłków, gdzie ludzie nie muszą pracować, żeby mieć z czego żyć, kiedy nie czują potrzeby zintegrowania się z lokalnym społeczeństwem, to się po prostu w ten sposób kończy. Ja w sumie się nie dziwię francuskim politykom, że siedzą cicho i starają się nie eskalować tego problemu, starają się go przeczekać. Dlaczego? Ponieważ jeżeli teraz powiedzieliby policji, brońcie niewinnych ludzi, brońcie majątku należącego do niewinnych ludzi, zaprowadźcie porządek, to jest bardzo duże ryzyko eskalacji. A to są jednak politycy. Oni nie myślą o tym, co byłoby dobre dla ich kraju, co byłoby dobre dla ich społeczeństwa, tylko myślą o tym, żeby wygrać kolejne wybory. A jeżeli im się nie uda, to wszystkie możliwe problemy przerzucić na kolejną kadencję. Niech ktoś inny się martwi. Po co nam w tym momencie wojna domowa? Zaczekajmy rok, dwa, trzy. Problem się oczywiście nie rozwiąże, będzie jeszcze większy, ale kto inny się będzie wtedy tym problemem martwił? To jest, podejrzewam, ich główne zmartwienie. I teraz bardzo dobrze byłoby, żeby Polacy zrozumieli, do czego prowadzi tego rodzaju polityka i żebyśmy sami nie popełnili błędów, które dekady wcześniej popełniła Francja, bo tu nie ma teraz prostych rozwiązań. Przecież ludzie, którzy protestowali we Francji, którzy spalili te tysiące samochodów, zaatakowali dziesiątki urzędów, setki sklepów, to są ludzie, którzy się już urodzili we Francji. Wielu z rodziców z tych ludzi się urodziło już we Francji. To nie są ludzie, których można teraz deportować, bo oni od pokoleń mieszkają we Francji. I dalej jedyne, czego się nauczyli, to jak skutecznie palić samochody. Więc nie idźmy drogą, którą niestety poszła Francja. Oni mają teraz olbrzymi problem, ale to jest ich problem i nie dopuśćmy do tego, żeby to był również nasz problem za 10 czy za 20 lat.
Tak, tutaj jeszcze kilka myśli sobie zapisałem. To jest istotne, co Sławek zauważył o tej polityce socjalnej czy polityce migracyjnej, która wykreowała ten problem. Niektórzy mówią, że Francja ma ten problem z powodu dziedzictwa kolonialnego. No jednak chyba bym rozdzielił te kwestie, dlatego że to, że Francja miała kolonię, a to, jaki jest w tej chwili skład społeczeństwa we Francji, to nie jest jedno z drugiego prosta konsekwencja. Oczywiście część mieszkańców ich kolonii zgodnie z jakimiś prawami mogła tam przyjechać, natomiast nie oszukujmy się, bardzo duża część tych, którzy w tej chwili się buntują, to są ludzie, którzy zostali zaproszeni do Francji w ramach polityki otwartych granic, która Francja przez bardzo wiele dziesięcioleci prowadziła i to, co nas napawa niepokojem, to, że Polska w tej chwili jest ustawiona także na tych torach polityki otwartych granic, zapraszania ludzi z zupełnie obcego kręgu kulturowego, to na dobrą sprawę już się zaczęło i się powoli rozpędza. Być może nawet idzie szybciej niż we Francji lat 70., kiedy u nich ten model społeczny się zaczynał. I warto zobaczyć, że rozwiązania instytucjonalne kreują te problemy, na przykład mieszkania socjalne. Tam Francja ma taką hojną politykę socjalną i to doprowadziło do tego, że imigranci osiedlali się właśnie w konkretnych dzielnicach, w dużych skupiskach. To sprzyjało temu nie, żeby integrowali się ze społeczeństwem francuskim, tylko żeby integrowali się ze sobą i tworzyli taki swoisty multikulturowy amalgamat, gdzie ludzie z Azji, gdzie ludzie z Afryki, gdzie ludzie z Europy Wschodniej, wszyscy mieszkają jedni na drugim, nikt nie reprezentuje kultury francuskiej, wykształcają jakiś zupełnie nowy, częściowo anarchiczny styl. Od lat 90. te zamieszki wybuchały, z każdym kolejnym wybuchem one są coraz większe i przekraczane są kolejne granice, także granice, można powiedzieć, psychologiczne. W tej chwili we Francji ci, którzy mają głowę na karku, zastanawiają się, jak będzie wyglądał kolejny wybuch, bo ten już na szczęście wygasa, czy może wygasł w momencie, kiedy to nagranie będzie opublikowane. Natomiast pytanie, jak będzie wyglądał kolejny wybuch, bo że do niego dojdzie, to wydaje się niestety tam wszyscy są przekonani. Także dlatego, że pomiędzy takimi dużymi kumulacjami zamieszek, aktów terroru, dochodzi cały czas, dzień w dzień, w różnych miejscach punktowo do podobnych rzeczy. Na przykład codziennością francuskich służb są zasadzki na straż pożarną. I to, co łączy tych ludzi, warto powiedzieć, to jest po prostu nienawiść do Francji. Oni mieszkają we Francji, są beneficjentami francuskiej polityki, ale tej Francji nie tylko nie kochają, oni jej nie szanują, w żaden sposób nie respektują. Bo jaka jest logika w tym, że mieszkając w państwie, które socjalnie wspiera twoją społeczność, palisz na przykład szkoły, biblioteki, mediateki, urzędy, sklepy na swoim własnym osiedlu, w których robisz zakupy. Nie tylko okradasz, ale palisz je. Jaka jest w tym logika? Nie ma w tym innej logiki niż pokazanie gospodarzom państwa, w którym się żyje, że ma się za nic dorobek poprzednich pokoleń. W jednej z sennych podmiejskich francuskich, właśnie paryskich przedmieść, po spaleniu apteki zawalił się budynek. Może uda nam się to zdjęcie wkleić na montażu. Zawalił się budynek po spaleniu w mieście, w którym nie działo się nic, nie było wcześniej żadnych zadym. Więc tu jest moje duże ostrzeżenie, żeby uważać na propagandę też lewicowców w Polsce, bo oni już zaczęli taką narrację, a że to tam Putin inspiruje, a że to nic nadzwyczajnego, Francuzi to lubią się tak ponapierdzielać ze sobą, a że to normalne, że oni coś rozwalą, a że to tylko tam, prawda, w konkretnych miejscach. Nie, to się wylało, to się rozlało. Francuskie społeczeństwo jest w fazie głębokiej dezintegracji i jest ustawione na złym wektorze polityki i idzie w to głębiej i głębiej i głębiej i głębiej.
Będzie tylko gorzej, bo cała demografia we Francji idzie niestety w tym kierunku, że tego rodzaju problemów będzie coraz więcej. I co ciekawe, z tego co zdążyłem zaobserwować, sprawa zaczyna się zmieniać w zachodnim mainstreamie, to znaczy partie mainstreamowe w zachodniej Europie widzą, bo ciężko nie zobaczyć, co się dzieje we Francji, do czego to prowadzi, więc ja osobiście spodziewam się pewnego zwrotu. Na razie, być może ostrego, być może delikatnego, nie wiem, ale coraz więcej ludzi będzie widzieć, że to tak dalej nie może wyglądać. Widzimy duży wzrost poparcia do różnego rodzaju antysystemowych partii w Europie Zachodniej, w Polsce zresztą również. To się nie bierze znikąd, bierze się stąd, że coraz więcej ludzi widzi, że to absolutnie nie może tak wyglądać. Widzi, do czego doprowadziła ta polityka prowadzona przez dekady i pewne odpryski tego, co się dzieje w Europie Zachodniej, widzimy nawet w Polsce, gdzie w Polsce również mainstreamowi politycy zaczęli się wypowiadać prawie jak politycy antysystemowi. Jak słuchałem, i być może państwo też słuchaliście nagrań Tuska czy Morawieckiego, to mi się przypomina kampania z 2015 roku, kiedy pamiętam, co mówiła partia Korwin, czy co mówił Ruch Narodowy. Oni po prostu zaczęli mówić naszym językiem.
Nawet PiS wtedy chyba opublikował jakiś jeden antyimigrancki klip, jeżeli dobrze pamiętam, albo zrobili to później przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Też były takie sytuacje, operowali tym tematem. No tak, i w ogóle nie wiem, czy się zgodzisz, ale wydaje mi się, że w ostatnich dniach to doszło do prawdziwego konkursu na hipokryzję między Tuskiem a Morawieckim. Nie wiadomo, któremu dać tutaj pierwsze miejsce na pudle, jeżeli chodzi o odgrywanie roli siły, która zabezpieczy długookresowe interesy i bezpieczeństwo Polaków w naszym państwie. No bo tak, Tusk nagrywa filmiki, które wyglądają jak powtórzenie tego, co my mówimy na konferencji prasowej, a Morawiecki wypowiada się i publikuje filmy, które wyglądają jak potępienie jego własnej polityki, którą prowadzi jego rząd.
Dokładnie. Zarówno Tusk, jak i Morawiecki próbują się teraz pokazać, że oni są obrońcami polskich granic i oni będą dbali o to, żeby sceny, które widzimy we Francji, żeby się nie powtórzyły w Polsce. I to jest po prostu tak wielka hipokryzja. Już wiele widziałem w tej polskiej polityce, ale oni za każdym razem są w stanie posunąć
przesuwają
się
granice.
Bardziej. I to jeszcze tak do przesady. No przecież wszyscy pamiętamy, jak Platforma Obywatelska zachowywała się, jak mieliśmy kryzys na granicy z Białorusią. Widzieli tego.
No właśnie, to jest pytanie, czy wszyscy pamiętamy?
No chyba nie wszyscy pamiętają, a w Platformie to teraz myślą, czy pamiętać, czy nie pamiętać, czy to wymazać ze swojej pamięci. No pamiętamy tego śmiesznego Franka Sterczewskiego, który z tą torbą z Biedronki latał tam przy granicy z Białorusią, żeby ratować migrantów. Mieliśmy polityków Platformy Obywatelskiej mówiących, że nie, wpuśćcie ich tutaj wszystkich, bo wiadomo, że...
Później się sprawdzi.
Tak, później się sprawdzi, skąd oni przyszli, skąd ci muzułmanie się znaleźli na tej Białorusi i czego oni potem w Polsce szukają. Przecież mamy Tuska, który był przewodniczącym Rady Europejskiej w tym 2015 roku. On był zwolennikiem tego, żeby wprowadzać tą przymusową relokację migrantów do Polski. To jest straszna hipokryzja. Już nie będziemy mówić o tej Janinie Ochojskiej, o Iwonie Hartwig.
Ona to jest przynajmniej konsekwentna, bo ona cały czas trzaska jakieś wystawy, które mają udowadniać, że państwo polskie to niemal eksterminuje na granicy tych biednych uchodźców i właściwie to... Jesteśmy tutaj chyba państwem w optyce Ochojskiej, które łamie po prostu prawa człowieka i granice po prostu jej zdaniem chyba powinny być otwarte. No, ona jest jedna konsekwentna w Platformie, która nie zmieniła śpiewki, może dlatego, że jest chyba w Europarlamencie.
No i ciekawe, jak teraz zareaguje na słowa Tuska. No i mamy Tuska, który wręcz się ośmiesza, mówiąc rzeczy, które absolutnie nie wierzy, które są sprzeczne ze wszystkim, co robił i co jego partia wcześniej robiła. Mamy dziennikarzy, którzy się łapią za głowę, co temu Tuskowi odwaliło, o co mu tak naprawdę chodzi. I na tego Tuska wjechał jeszcze Mateusz Morawiecki, przedstawiając się, że to on jest obrońcą prawdziwym polskich granic. Facet, który jest najbardziej proimigracyjnym premierem w historii III Rzeczypospolitej. Tylko w zeszłym roku Polska wydała 130 tysięcy pozwoleń na pracę dla ludzi z państw muzułmańskich. 130 tysięcy. I on się przedstawia za człowieka, który będzie chronił polskich granic i nie dopuści do scen, które mieliśmy we Francji. No jakim cudem on chce do nich nie dopuścić, jeżeli będziemy wpuszczali setki tysięcy imigrantów z państw muzułmańskich rocznie?
No moim zdaniem niestety to już się zaczyna, tylko że problem we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, gdzieś tak w drugiej połowie XX wieku był taki, jak teraz jest w Polsce. To znaczy to się zaczynało gdzieś, w dużych miastach zaczynały się skupiska, zaczynały się takie skupiska ludzi, którzy się nie integrują. Kiedy to się zaczyna? Jak jest ich wystarczająco wielu, żeby bardziej opłacało im się gadać ze sobą swoim językiem i załatwiać swoje sprawy ze sobą, wykształcić tak zwane społeczeństwo równoległe i równoległą ekonomię czy równoległą gospodarkę, a nie integrować z narodem gospodarzy. No i trudno nie ulec wrażeniu, że w tej chwili w niektórych dużych miastach też to się zaczęło. Tylko na początku tego procesu ludzie, którzy mieszkają w małych miastach, w średnich miastach, na wsiach, oni tego nie widzą, bo to się zaczyna w dużych miastach, gdzie są duże skupiska, czy pod dużymi miastami, gdzie jest dużo przemysłu. I mówią, nie ma problemu, przesadzacie. I tak przez kilkadziesiąt lat trwa gadka, że przesadzacie, a później już jest sytuacja w dużej mierze nieodwracalna, no bo w kraju mieszkają miliony, te miliony mają pewien schemat dojścia, dojścia do obywatelstwa. Wyniki wyborcze partii zaczynają zależeć od głosu cudzoziemców, którzy zyskując kilkanaście procent są w stanie kontrolować sytuację polityczną. I nie jest to żaden mój wymysł, wystarczy porozmawiać z samorządowcami z Polski, z tych gmin czy powiatów, gdzie jest dużo mniejszości i każdy to przyzna, że jeżeli wystarczy kilkanaście procent jakiejś mniejszości czy kilka procent i ona może przeważać wynik wyborów przy warunkach współczesnego marketingu politycznego, gdzie jest wyrównana często rywalizacja. I okazuje się, że już po prostu partia, która by miała program bardziej, nawet zmienię to, rozsądkowy w kwestiach migracyjnych czy kulturowych, przestaje wygrywać wybory i sytuacja się staje zafiksowana na nie wiadomo jak długo. I to jest sytuacja dokładnie zachodniej Europy w tej chwili. Co do Morawieckiego, to warto powiedzieć bardzo ciekawą rzecz, to znaczy, że oni przedstawili rozporządzenie, mówiliśmy o tym chyba tydzień temu, oni przedstawili w MSZ rozporządzenie, teraz widziałem wypowiedź profesora, ministra, wiceministra Wawrzyka, że się wypierał, że to w ogóle źle zrozumiane, że to jakiś fake news. Rozporządzenie, które sprowadzało się do tego, że ma być imigracja z 20 państw w liczbie tam 400 tysięcy rocznie zgłoszeń obsługiwana przez internet, nie przez konsulaty. To jest w ogóle ciekawe, że da się taką rzecz zrobić rozporządzeniem, ale bez zmiany ustawy. To na bazie ustawy z Platformy, z czasów Platformy Obywatelskiej. I teraz to jest ciekawe dlatego, że po pierwsze PiS to próbował zrobić i na tej liście są, jak to będę podkreślał, liczne państwa muzułmańskie, kilka przykładów, Arabia Saudyjska, Iran, Pakistan, Indonezja, Azerbejdżan, ale także afrykańska Nigeria. Dotychczas PiS niespecjalnie sięgał po imigrację z Afryki. W mojej ocenie bał się tego, dlatego sięgał bardziej po Azję, a teraz okazuje się, że też zerkają w kierunku Afryki, państw, które mają młodą populację, jak właśnie Nigeria i liczną, ponad 200 milionów. No i to jest ciekawe dlatego, że po pierwsze rząd Morawieckiego próbował. Wczoraj poszły, czy przedwczoraj poszły informacje, że się z tego wycofują, bo zostali źle zrozumiani i się przestraszyli w kampanii. Natomiast to jest to, co Tusk zaatakował. Tusk zaatakował to rozporządzenie, wprost atakując, że Morawiecki chce ściągać muzułmańską imigrację. Kurczę, jestem w szoku, naprawdę. Platforma teraz ma problem z muzułmańską imigracją. Jak pisaliśmy program Ruchu Narodowego w 2016 roku i tam wpisaliśmy, że chcemy selektywnych zasad migracji do Polski, żeby nie ściągać tutaj muzułmanów, to wtedy to było kontrowersyjne, a teraz...
Ale to jest trochę optymistyczne mimo wszystko, bo wcześniej było tak, że my coś mówiliśmy, oni po paru latach dostrzegali, kiedy już było zupełnie oczywiste, że mieliśmy rację. Czasem po paru
miesiącach. Oczywiście nigdy tego nie przyznając.
W życiu. A teraz po paru dniach, przecież tydzień temu jechaliśmy po tym rozporządzeniu. Tam liczyłem, że z niego wynika, że ten urzędnik pracujący w Warszawie dziennie będzie weryfikował 10 obywateli Indonezji, czy oni są bezpieczni, czy oni może są niebezpieczni. To był absurd. I po paru dniach Tusk się do tego podłączył, też zaczął to atakować i po kolejnych paru dniach PiS się z tego wycofał, więc presja po prostu ma sens. Będziemy mówić prawdę na temat tych rzeczy, które się dzieją i czasem się okazuje, że ta prawda do kogoś dociera i udaje się wpłynąć jakoś na rzeczywistość.
No i pytanie, jaka tu jest strategia tak naprawdę Platformy, bo ja pamiętam co się działo po pierwszej turze wyborów prezydenckich, jak Rafał Trzaskowski mówił, że mu jest bardzo blisko do wolnorynkowych wyborców Krzysztofa Bosaka, jak mówił, że on by chętnie przyszedł na Marsz Niepodległości, tylko po drugiej turze wyborów prezydenckich to wszystko się skończyło i Trzaskowski wrócił do swojej zwykłej, poprawnej politycznie, lewicowej, zupełnie nieprzyjemnej polityki. Czy tak samo będzie teraz po wyborach? Bardzo jestem ciekaw, czy może Platforma zostanie na pozycjach częściowego imigracjosceptycyzmu, czy wróci do standardowej poprawności politycznej i będzie odgrywać rolę właśnie tych, którzy mówią, o, tutaj każdy niech przyjeżdża, nie ma problemu, jaka kultura, taka kultura bez znaczenia. My, to jeszcze warto dodać, proponujemy rozszerzenie referendum. To są nasze propozycje. Taki pomysł przedstawiliśmy, żeby do pytań referendalnych na temat imigracji, bo wydaje się, że PiS chce zrobić to referendum, dodać jeszcze 4. To znaczy, żeby nie pytać tylko o ten program relokacji imigrantów unijnych, tylko żeby zapytać jeszcze o 4 rzeczy, które uważamy, że są nawet ważniejsze i Polacy mają prawo odpowiedzieć. Pytanie drugie, które proponujemy dodać. Czy pan, pani popiera świadczenia socjalne dla imigrantów nie będących obywatelami Unii Europejskiej? Tak czy nie? Proste pytanie. Czy pan, pani popiera wypłacanie imigrantom minimalnej polskiej emerytury w sytuacji, gdy imigrant nie odprowadzał składek emerytalnych do ZUS lub przez okres upoważniający do uzyskania takiego świadczenia przez Polaków? To jest pytanie o to, co omawialiśmy tu w programie, czyli że na bazie umowy Polski i Ukrainy po zapłaceniu jednej składki ktoś ma prawo podnieść sobie minimalną emeryturę 4-krotnie, jeśli osiedli się w Polsce na czas wypłaty świadczeń emerytalnych. Pytanie czwarte. Czy pan, pani popiera wprowadzenie ułatwień i uproszczeń w wydawaniu zgody na pobyt w Polsce dla imigrantów z państw odmiennych kulturowo od Polski, między innymi państw islamskich? I piąte w istocie dotyczy tego samego, czyli tego rozporządzenia, o którym mówiliśmy. Czy pan, pani popiera projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który zakłada przyjmowanie do Polski co najmniej 400 tysięcy imigrantów rocznie? To jest demokratyczne podejście. Chcemy zapytać Polaków. Może okaże się, że jesteśmy w mniejszości, a może okaże się, że w większości.
Zobaczymy, jak się okaże. W ogóle podejrzewam, że tych pytań to oczywiście nie dopiszą do referendum, bo ono nie jest po to, żeby dojść do jakichś konkluzji albo żeby dowiedzieć się, co Polacy myślą, tylko jest po to, żeby podbić wynik wyborczy Prawo i Sprawiedliwości. To jest niestety jedyne uzasadnienie tego referendum. A co do tego, jak Platforma będzie miała stanowisko po wyborach, to ja ci powiem, jakie będzie miała. Będzie dokładnie miała takie, jak będzie wynikało z sondaży, bo Tusk jest człowiekiem, który powie absolutnie wszystko, jeżeli wyjdzie mu z sondaży, że według jakiegoś tam badacza mu się to opłaca. On wyjdzie z czołem Wielkiej Polsce, ze Szczęść Boże, ze Śmierć Wrogom Ojczyzny, wszystko od niego usłyszymy, jeżeli tylko uzna, że mu się to wyborczo opłaca.
Ja bym powiedział, że to jest ciągle scenariusz bardzo optymistyczny, bo wydaje mi się, że Platforma jednak nie jest partią tak demokratyczną, jak w tym ujęciu przedstawiłeś. To znaczy, oni mają też pewne zobowiązania międzynarodowe.
Ja ci powiedziałem, i co mogą powie, podlegać a nie co naciskom. Zrobi.
A, okej.
Okay. Powiedziałem, co powie.
A zrobi.
Jest, u nich znowu jest, co oni jedno mówią, a potem drugie robią. Mieli nie podnosić podatków, podnosili podatki. Mieli nie podnosić wieku emerytalnego, podnieśli wiek emerytalny.
Bo poszła też plotka medialna, że VPP, czyli tej partii pseudohadeckiej ogólnoeuropejskiej, dostali taką koncesję na czas kampanii wyborczej, żeby trochę pograć na tej imigrancką retoryką. Nie wiemy, czy to jest prawda, ale może, kto wie. Więc jeżeli dostali koncesję, to ta koncesja może zostać cofnięta po wyborach i być może retorykę raz, dwa zmienią. Zobaczymy. Idziemy do dalszych tematów. O EPP, o sprawach unijnych, to przejdźmy do spraw unijnych. Mamy bardzo ciekawe przepisy, które nazywają się bardzo pięknie, tak jak zawsze, unijne przepisy, Media Freedom Act, czyli ustawa o wolności medialnej, natomiast w praktyce mogą stworzyć podstawę prawną do czegoś, czego w Polsce jeszcze nie ma, a mianowicie do szpiegowania dziennikarzy.
Oficjalnie nie ma.
Tak, oficjalnie nie ma. Więc Rada Unii Europejskiej chce otworzyć furtkę do szpiegowania dziennikarzy. Oczywiście wszystko w imię bezpieczeństwa narodowego. No i zgodnie z pierwotnym wersją projektu, jeżeli będzie nadrzędny interes publiczny, to będzie można używać wszelkiego rodzaju programów szpiegujących na komputerach, na telefonach dziennikarzy i będzie można takie przestępstwa jak terroryzm, handel ludzi, handel bronią itd. itd. No w praktyce daje to podstawę po prostu do tego, żeby tego, kogo się chce posądzić o to i następnie poddać go regularnej inwigilacji, na przykład takim Pegasusem, jak już był w Polsce stosowany i dotychczas była dyskusja, że to jest bezprawne, że nie ma podstawy ustawowej do stosowania takich programów, natomiast prawo unijne ma pierwszeństwo przed polskim, zgodnie z porządkiem unijnym, więc to, że w Polsce nie ma ustawy legalizującej Pegasusa, za chwilę może stać się zupełnie bezprzedmiotowym problemem, bo będzie podstawa unijna. Ciekawa sytuacja.
Dokładnie, też nie dajmy się zwieść. Raz, że ta dyrektywa się nazywa tak, czy rozporządzenie, nie wiem w sumie co to będzie, niby jest po to, żeby media były wolne, żeby dziennikarze byli niezależni, a tak naprawdę właśnie sprowadza się do tego, żeby można ich było podsłuchiwać, bo jak te wyjątki brzmią, że co do zasady nie będzie można szpiegować dziennikarzy, chyba że dotyczy to terroryzmu, handlu ludźmi, czy też handlu bronią lub zagraża bezpieczeństwu narodowemu. Pod to współczesne władze potrafią podciągnąć absolutnie wszystko. Jak mieliśmy w Kanadzie 1,5 roku temu strajk kierowców ciężarówek przeciwko ograniczeniom wirusowym, no to Trudeau nazywał ich terrorystami, bo oni śmieli protestować przeciwko rządowi, to byli od razu terrorystami. Przy takiej okazji już można by kogoś inwigilować. Jeśli ktoś ma na jakiś temat zdanie inne niż rządzący, no to Bach jest na pewno terrorystą. Jak ktoś się ośmieli pójść na legalny protest, to może zostać nazwany terrorystą, a potem inwigilowany. To niestety w tym kierunku idzie. Coraz mniej mamy wolności, coraz mniej mamy prywatności, chcą szpiegować nas coraz bardziej i w ogóle się z tym nie kryją.
Warto tu dodać, że rozszerzenie przesłanek do stosowania tego oprogramowania nastąpiło na wniosek Francji. Z pierwotnego właśnie brzmienia, że ma być terroryzm, handel ludźmi, handel bronią o przesłankę bezpieczeństwa narodowego, która bliżej nie zdefiniowana, można pod nią podłożyć wszystko. To nastąpiło na wniosek Francji, natomiast popierały to podobno także Niemcy, Holandia, Luksemburg, Grecja i także Czechy, w których jest prawicowy rząd blisko zaprzyjaźniony zmieniony też z rządem Polski, z rządem PiS-u. No ciekaw jestem, jakie jest stanowisko naszego państwa w tej sprawie. Kształtowanie polityki unijnej, stanowisk państwa polskiego w polityce unijnej jest często mocno nieprzejrzyste. Może ktoś z was dogrzebie się do tego, czy ktokolwiek z rządu się na ten temat wypowiadał, w jakiej formie. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu.
Mamy wakacje i w wakacje zawsze głośno jest o zmianach podatkowych, bo wtedy Ministerstwo Finansów wypuszcza swoje kolejne propozycje, nad którym siedzieli wiosną, tak żeby przegłosować je jesienią, żeby wchodziły od stycznia. I w tym roku póki co było dosyć cicho, to znaczy z ministerstwa dochodziły takie pomruki, że oni na razie mają dosyć reformowania podatków, że na Nowym Ładzie tak się sparzyli, że bardziej się nie da i wolą przed wyborami za bardzo nic nie dotykać, ale to oczywiście nie była prawda. Bo pracowali nad zmianami podatkowymi, to bardzo złymi, natomiast nie dotyczącymi akurat stawek podatków, czy ustawy o PIT, czy ustawy o CIT, czy ustawy o VAT. Takie zmiany pewnie też niedługo jednak jakieś zobaczymy. Natomiast szykują zupełnie nowy projekt ordynacji podatkowej. I teraz jeżeli ktoś nie siedzi w podatkach, to może myśleć, że sprawa nie jest taka groźna, no bo co mnie obchodzi ordynacja podatkowa. Nigdy tego w ręku nie miałem, nigdy tego nie czytałem, być może nie stosowałem się do tego, to niech sobie coś tam zmienią. Otóż nie. Ordynacja podatkowa dotyczy relacji pomiędzy podatnikiem a państwem. To znaczy tam jest określone to, w jaki sposób pobiera się podatki, które są opisane potem w ustawie PIT, CIT, VAT i tak dalej. W jaki sposób się kontroluje podatników. Na czym polegają interpretacje podatkowe. Jak wygląda postępowanie podatkowe. Innymi słowy, za pomocą ordynacji podatkowej można zmniejszyć nasze bezpieczeństwo podatkowe. Można rozszerzyć możliwości fiskusa w łupieniu Polaków, w łupieniu firm i niestety mało kto się tym interesuje, a zmiany tam są drastyczne. Chociażby pierwsza z brzegu rzecz, że państwo, w sensie urzędnicy, i to anonimowi, bo zostanie utajnione, którzy za to odpowiadają, będą mogli sobie na 96 godzin blokować wasze rachunki bankowe. Jeżeli jesteście przedsiębiorcą, to wasz rachunek firmowy może stać bez niczego zablokowany na 96 godzin. Co więcej, wasz rachunek prywatny, jeżeli jesteście przedsiębiorcą, będzie mógł zostać zablokowany na 96 godzin, jeżeli jakiś urzędnik zacznie was o coś podejrzewać. Nie wiemy nawet jaki, bo to będzie utajnione, który urzędnik o co wam podejrzewa, ale na 96 godzin nie macie dostępu do swojego konta. Kolejna rzecz. Jeżeli się rozpocznie kontrola celno-skarbowa, to nagle zawieszeniu ulegnie termin przedawnienia. Normalnie mamy podatki przedawniają się po 5 latach i tylko jeżeli mamy tam jakieś postępowanie karno-skarbowe, to się albo tam zawiesza, albo się przerywa. W wyniku czego, jeżeli kontrola jest wyrobiona wyjątkowo przewlekły sposób, no to podatek potrafi się przedawnić. Już nie. Chcą, żeby podatki się tak łatwo nie przedawniały, żeby mogli sobie rozpocząć kontrolę. Ta kontrola potem może trwać 2, 3, 4, 5 lat, no bo kto im zabroni? I wasze podatki nie będą się przedawniać, aż w ogóle zapomnicie, co tam się działo. Oni dalej będą was jeszcze za to ścigać. No i kolejna rzecz, która mnie bardzo denerwuje, jest bardzo duże uderzenie w interpretacje podatkowe. Interpretacje podatkowe jeszcze 8-9 lat temu, zanim do władzy doszedł Prawo i Sprawiedliwość, były najbardziej cywilizowaną częścią polskiego prawa podatkowego. Na czym polega interpretacja podatkowa? Na czym powinna polegać? Podatnik składa wniosek do informacji skarbowej, gdzie pisze, no robię takie rzeczy, w związku z czym mam takie pytanie, bo nie wiem, jak płacić podatki od tego rodzaju czynności. Urząd odpowiadał i odpowiedź była wiążąca, to znaczy, jeżeli ktoś miał na papierze, że tego rodzaju działanie rodzi takie skutki podatkowe, to skarbówka nie mogła potem tego zmienić, musieli się do tej interpretacji zastosować. Świetna sprawa. Niestety z każdym kolejnym rokiem interpretacje podatkowe były coraz bardziej ograniczane. Na przykład stwierdzano, że jeżeli ktoś uzna, że tam doszło do obejścia prawa, to taka interpretacja nie obowiązuje. A teraz niestety idą znacznie dalej. Do tej pory jedno pytanie kosztowało 40 zł. Opłaca dosyć symboliczna. Wiadomo, że jak w jednej interpretacji mieliśmy więcej stanów faktycznych czy więcej pytań, to odpowiednio to rosło. Za każde pytanie 40 zł. No to teraz podnoszą i duża firma zapłaci za jedno pytanie prawie 3000 zł, średnia 1400, mała 400. A cena za jedno pytanie ma być, zdaje się, ograniczona do kwoty minimalnej krajowej, jeżeli dobrze pamiętam, ale więcej. Do tej pory interpretacja obowiązywała, aż albo zmienił się stan prawny, czyli ustawa się zmieniła, w związku z czym interpretacja przestaje być wiążąca, albo kiedy dana interpretacja została odwołana przez urząd, bo coś im się zmieniło. A w tym momencie, według tej ordynacji, każda interpretacja ma wygasać po 5 latach. To znaczy macie interpretację, urzędnik wam powiedział, możecie w ten sposób się zachowywać, to wszystko jest legalne, rodzi takie skutki podatkowe. Przepisy się nie zmieniają, nic się nie zmienia i po 5 latach interpretacja wygasa. Czyli może przyjść urzędnik i powiedzieć, nie, to będą zupełnie inne skutki podatkowe, niż daliśmy wam na papierze, że będą. Rozumiecie, jaka bezczelność? I oni to próbują w tych przepisach przepchnąć. Do tego kolejna rzecz. Będą znacząco rozszerzali czynności sprawdzające. To jest taka nieformalna metoda badania sprawy, tak? Bardzo niesformalizowana. Możecie nawet się nie dowiedzieć, że w waszych sprawach są prowadzone czynności sprawdzające. To miało być robione w drobnych sprawach, a teraz będą to zmieniać. W każdej sprawie będą czynności sprawdzające. Praktycznie kontrola podatkowa zniknie i zostanie zastąpiona czynnościami sprawdzającymi, bo tam macie dużo mniej uprawnień, tam nie jesteście o wszystkim informowani, tam jest o to odformalizowane i urzędnicy będą mieli pełną dowolność badania waszych firm, czy też waszych rozliczeń i wy się nawet o tym nie dowiecie.
Przypomina mi się temat, którym zajmowałem się jakiś czas temu, czyli prawa podatnika, karty praw podatnika, jakaś formalizacja tego. Teoretycznie ordynacja podatkowa i nowelizacja byłaby chyba dobrym miejscem, żeby takie rzeczy zawrzeć, ale ten kierunek, który Sławek omówił, pokazuje, że nasz rząd, rząd naszego kraju, choć nie nasz rząd, to rząd naszego kraju, idzie w kompletnie przeciwnym kierunku. Widać, że chodzi tutaj po prostu o drenaż podatkowy, drenaż fiskalny i stworzenie maksymalnie efektywnych instrumentów do drenażu, tak żeby, że tak powiem, ofiara miała mniej możliwości, żeby się wymykać. Smutna rzeczywistość, miejmy nadzieję, że uda się to zatrzymać, bo mamy już koniec kadencji, oby nie zdążyli, zostały nam 2-3 posiedzenia Sejmu przed wyborami. Ciekaw jestem, czy im się uda to przepchnąć, ciekaw jestem, czy uda się to ukryć w kampanii wyborczej przed wyborcami, bo są to przepisy wybitnie antyobywatelskie i wiadomo, że tymi wszystkimi instrumentami najbardziej dojechani zostaną mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, czy średni polscy przedsiębiorcy, którzy nie mają gdzie uciec, a międzynarodowe korporacje po prostu najwyżej swoje zyski będą realizować gdzieś indziej.
To jest właśnie ciekawe, że oni to robią w kampanii wyborczej, bo ja cały czas mówię, że PiS łupi Polaków, a oni wchodzą cali na biało, tak, łupimy Polaków i będziemy ich łupić jeszcze bardziej, patrzcie, w taki sposób to zrobimy. Ja dziwię się, że z takim tematem
moim zdaniem to jest ten
wyborczej.
Poziom bezczelności, że oni uważają, że po prostu nikt się tym nie połapie, nikt tego nie zrozumie, bo to są przepisy szczegółowe i konkretne i zwykły człowiek się takimi przepisami nie zajmuje, to są rzeczy zastrzeżone dla doradców podatkowych, prawników i księgowych. Moim zdaniem oni po prostu jadą na bezczela i uważają, że ludzie są na tyle głupi, że nie zrozumieją, co tu jest grane.
To miejmy nadzieję, że okaże się, że ludzie nie są na tyle głupi i że nie będzie im się podobało to, jak ktoś bezczelnie próbuje zabrać im ich własne prawa.
Tak jest. Idziemy do następnego tematu i wróćmy na chwilę do tematu motoryzacji. Tu też się dzieją ciekawe rzeczy, nie tylko w podatkach, nie tylko w podsłuchach, nie tylko w migracji, ale w motoryzacji, o której mówiliśmy już wiele razy. Dlatego, że ta indywidualna mobilność, jak to jest określone w rządowym slangu, w slangu unijnym, przypomnijmy, że rząd PiS-u, rząd Morawieckiego i Kaczyńskiego zadeklarował, że będzie zmniejszał indywidualną mobilność Polaków. Jeśli ktoś nie wierzy, to zajrzy sobie do dokumentu pod nazwą Krajowy Plan Odbudowy i tam jest to zadeklarowane więcej niż jeden raz, że to jest cel naszego państwa, zmniejszyć naszą mobilność indywidualną. No i oni to robią. Jak chcecie wiedzieć, co się nam szykuje, to warto śledzić publikację Światowego Forum Ekonomicznego. To jest takie miejsce, gdzie rząd wydał spore pieniądze, żeby jeździć i się tam pokazywać, chociaż w Polsce się tym jakoś mocno nie chwalił. I to Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało teraz taki raport, który pokazuje, w którą stronę oni chcą iść. To się nazywa Analiza Porównawcza Przejścia na Zrównoważoną Mobilność Miejską. Jak jest mowa o czymś zrównoważonym, to w tym slangu globalistów znaczy to, że po prostu czegoś za bardzo nie będzie, albo że to będzie centralnie zarządzane. No i pomysły są niezaskakujące. Chcą ograniczyć liczbę samochodów na świecie o 75%, żeby było, krótko mówiąc, 4 razy mniej niż teraz. Wszystko pod pretekstem przygotowania miast na zmieniające się warunki mieszkaniowe i klimatyczne. Podobno z dróg miałoby zniknąć 3/4 samochodów i w ten sposób zaspokojone by miały być w sposób bardziej zrównoważony nasze potrzeby. Nie mam bladego pojęcia, jak to ma działać, natomiast jeżeli ktoś myśli, że to fantastyka, to pragnę wyprowadzić z błędu. Czy uwierzylibyście w to, że w przyszłym roku 50 tysięcy ludzi, którzy legalnie posiadają swoje samochody, które mają zrobiony przegląd, są sprawne technicznie, nie będzie już mogło wyjechać tymi samochodami na drogi. Brzmi mało prawdopodobnie, a dokładnie to zdarzy się w Warszawie. W Warszawie mianowicie skończyły się konsultacje czegoś, co my nazywamy strefą zakazu wjazdu, a w rzeczywistości formalnie to jest tak zwana strefa czystego transportu, która powstaje na podstawie ustaw przyjętych przez rząd PiS-u, a tworzy to Trzaskowski. I 5 dzielnic położonych centralnie, przez które idzie też ruch tranzytowy, ma zamiar wykluczyć auta powyżej pewnych roczników, które spełniają wszystkie przyjęte prawem normy, ale zdaniem prezydenta Trzaskowskiego i premiera Morawieckiego, są po prostu za stare, żeby jeździć po tych 5 dzielnicach. Dokładnie 50 tysięcy osób mieszkających w tych 5 dzielnicach ma auta, które nie będą już mogły jeździć. Nie mam pojęcia, jak oni chcą rozwiązać problem. Przecież nie kupią tym ludziom droższych i nowszych aut, bo nie ma na to pieniędzy. Być może będą ich ścigać po prostu, sprawdzać, czy ktoś odpalił swój samochód i nim ruszył. Nie wiem, jak oni to chcą zrealizować, natomiast takie ustalenia wchodzą. Mówi się o tym, że 100 tysięcy obywateli, 100 tysięcy mieszkańców stolicy ma ulec tak zwanemu wykluczeniu transportowemu, czyli że będzie im ciężko jeździć. Warto podkreślić, że w tych 5 dzielnicach ja je wymienię. To jest Śródmieście, Wola, Żoliborz, Praga Północ i Praga Południe. To jest naprawdę środek Warszawy, po prostu. Warto podkreślić, że tam jest mnóstwo usług publicznych, łącznie z całą administracją rządową, z której Polacy chyba mają prawo korzystać niezależnie, jakim autem jeżdżą. Może już w przyszłym roku nie. I warto też wziąć pod uwagę fakt, że tam na przykład przez te dzielnice prowadzą takie arterie przelotowe, w które miliardy z pieniędzy podatnika zainwestowano, żeby je odizolować. Na przykład tunel nad Wisłostradą, słynny tunel wybudowany, wydaje mi się, że za setki milionów lub za miliardy. On miał właśnie odizolować ruch samochodowy, żeby on nie przeszkadzał. Ale teraz okaże się, że już tą Wisłostradą nie będzie można przejechać, bo postulat zgłaszany między innymi przez nas w trakcie konsultacji, przez struktury ruchu narodowego z Warszawy, żeby arterie przelotowe wyłączyć z tych stref zakazu wjazdu, został po prostu normalnie odrzucony.
Innymi słowy, jeżeli zastanawiacie się, jakim cudem was będzie stać na samochody elektryczne, kiedy już zakażą samochodów z silnikami spalinowymi, to już nie musicie się zastanawiać, bo to nie jest tak, że przypadkiem im wyszło, że was nie będzie stać. To taki cel jest, żeby was nie było stać. To znaczy, nawet jeżeli ktoś sobie coś tam odłoży, to nie zrobią wszystko, żeby tych samochodów nie było. I oni to mówią już nam teraz wprost w tych analizach tych Światowego Forum Ekonomicznego i tak dalej. Oni wprost artykułują, samochodów ma być 4 razy mniej. Samochody tylko dla najbogatszych, samochody tylko dla klasy wyższej. Klasa średnia, czy ludzie mniej zarabiający mają jeździć rowerami, chodzić z buta, inaczej się nigdzie do pracy ani do urzędu mają nie dostać, czy do szkoły, czy do szpitala. Nie ma być indywidualnej mobilności. Kolejna zresztą sytuacja, kiedy rząd ogranicza naszą mobilność. 2 lata temu chcieli ograniczać naszą mobilność, bo wirus, teraz będą ograniczać naszą mobilność, bo klimat, a za 4 lata nie wiem, z jakiego jeszcze powodu będą chcieli ograniczać naszą mobilność, natomiast trzeba być skończonym frajerem, żeby myśleć, że tu chodzi o ten klimat albo o tego wirusa. Chodzi właśnie o ograniczenie naszej mobilności. To jest ich cel, żebyśmy siedzieli w miejscu, w jakimś pewnie mieście 15-minutowym, za bardzo się nie ruszali, nie denerwowali swoim wyglądem tych ludzi, żebyśmy siedzieli w miejscu i gapili się w telewizor i niczego więcej od nas ci ludzie nie oczekują.
Tak, warto podkreślić jeszcze, że ten cel to też jest taki dosyć ruchomy, w sensie trudno jest go spełnić, bo każdy tu deklaruje inny cel, na przykład Światowe Forum Ekonomiczne mówi, że ma być aut w tej analizie, ma być 4 razy mniej, ale już z kolei organizacja C40, do której Warszawa należy, zapisana przez Trzaskowskiego, czym przez długi czas nikt się nie interesował, a teraz się trochę zainteresowanie zaczęło, bo ludzie zaczęli się dowiadywać, co z tego wynika. To ta organizacja z kolei definiuje tak, że taki cel umiarkowany, oni go nazywają progresywny, czyli żeby zrobić jakiś postęp, to że aut będzie ponad 5 razy mniej, to znaczy oni mówią, że właściwie to nie wiem, czy to jest ponad 5 razy mniej, oni mówią, że na 1000 osób miałoby być 190 aut. No to być może teraz jest więcej niż 1 auto na osobę w Warszawie, więc to jest znacznie ponad 5 razy mniej. Na 1000 osób miało być 190 aut zaledwie, natomiast najlepszy jest cel tak zwany ambitny. Na 1000 osób miałoby być 0 aut.
No to ostatecznie będzie rozwiązana kwestia samochodów osobowych. A teraz dla odmiany dobra wiadomość. Jesteśmy w czymś najlepsi w całej Europie. Wiecie, w czym jesteśmy najlepsi w całej Europie? Czy tam w Unii Europejskiej? Pewnie, czyli w całej Europie. Mamy najdroższy prąd w całej Europie. Obecnie za 1 megawattogodzinę 160 euro. Mamy państwa europejskie, gdzie ten prąd jest nawet 4 razy tańszy, prawie 5 razy tańszy, a u nas 160 euro za megawattogodzinę. I skąd się to bierze? Czy to przypadkiem się tak wydarzyło, że nikt nie był w stanie tego przewidzieć, nikt nie był w stanie temu przeciwdziałać? Nie, nie jest to przypadek. To jest oczywiście tragiczna polityka Unii Europejskiej, ta zupełnie niepotrzebna nam transformacja tak zwana energetyczna, złe decyzje PiSu i Platformy, które doprowadziły do tego, że zgodzili się na to całe Fit for 55, zgodzili się na zamykanie kopalń, dogodzili się na odchodzenie od węgla, do tego podatki, które opłaty mocowe, akcyza, VAT, które jeszcze bardziej zwiększają ceny prądu. W efekcie mamy najdroższy prąd w Europie. Żadne inne państwo sobie z tymi tematami nie radzi gorzej niż Polska.
Tak, to jest dziwny czas, kiedy okazuje się, że ceny prądu zależą od polityki. One nie zależą już od spraw technologicznych. One dawno nie zależą od spraw technologicznych, one zależą po prostu od polityki. Dlatego, że zarówno instrumenty kształtowania cen, jak i te wszystkie narzuty na rzeczywiste koszty produkcji prądu, to jest wytwór polityki krajowej i polityki europejskiej. To warto powiedzieć, kiedy płacicie rachunki i widzicie, że one są kilka razy wyższe niż były kilka lat temu i niż mogłyby być. Idziemy do następnego tematu. Nie wiem też, czy to powód do optymizmu, czy do smutku. Chyba raczej to drugie, a mianowicie jesteśmy też rekordzistami, jeżeli chodzi o dochody ZUS-u. Otóż ZUS zarobił aż o 53 miliardy złotych więcej niż w latach poprzednich. Przeciętny Polak w ciągu roku odprowadził już 24 tysiące złotych na różnego rodzaju składki, gdzie nazwa składka jest myląca, bo nic tam się nie składa. Nic tam się nie składa poza zapisem jakimś komputerowym, prawda, że te pieniądze przeszły przez te fundusze. To warto powiedzieć, te fundusze są narzędziem bieżącej polityki rządu. Rząd, kiedy jest w stanie wygenerować w wyniku okoliczności ekonomicznych większy dochód, po prostu natychmiast ten dochód przepala na jakieś dodatkowe świadczenia, na jakieś bonusy, na swoje instrumenty polityki społecznej, które przedstawia jako swoje dobrodziejstwo. I to jest ciekawa sytuacja, dlatego że z wyliczeń wynika, że w tej chwili już 410 miliardów złotych, wzrost aż o 15%, rocznie trafia do tych funduszy ubezpieczeń społecznych i to jest więcej niż z podatków VAT i PIT razem wzięty, gdzie jest około 300 miliardów złotych. Ciekawa sytuacja, dlatego że państwo powinniśmy utrzymywać z podatków, a składki powinny służyć ubezpieczeniom społecznym. Tymczasem składki się nigdzie nie składają, ubezpieczenia nie są ubezpieczeniami, utrzymujemy z nich w dużej mierze politykę państwa, a podatki zaczynają schodzić na drugi plan. Naprawdę w dziwnych czasach przyszło nam żyć.
No ten cały mechanizm to jest zupełnie oczywista piramida finansowa. Piramida finansowa polega na tym, że płacimy pieniądze do jakiegoś systemu, bo ktoś nam obiecuje, że kiedyś w przyszłości będziemy mieli wielkie zyski, a to nie jest nigdzie inwestowane, to nie jest nigdzie odkładane, tylko jest przeznaczone na zyski dla ludzi, którzy wcześniej weszli do tego systemu. I wszystko się tak mocno kręci w coraz większym, lepszym kierunku, pod warunkiem, że ludzi wchodzących do tego systemu jest coraz więcej. Ale każda piramida finansowa się kiedyś przewraca i ta niestety również się przewróci. Nie wiemy dokładnie kiedy, to zależy od naszej demografii, zależy od migracji, zależy od mnóstwa innych przyczyn, natomiast ta piramida się kiedyś przewróci. I musimy niestety być tego świadomi, więc jeżeli nas oglądacie, to policzcie sobie, ile zarabiacie, następnie podzielcie to sobie przez 5, to będzie wasza emerytura. Zastanówcie się, czy się z tego utrzymacie, czy może lepiej zacząć warto jakoś oszczędzać, po to, żeby na tej emeryturze mieć do jedzenia trochę więcej niż suchy chleb.
I tak dojechaliśmy do końca naszego odcinka. Dziękujemy za waszą uwagę. Zachęcamy do udostępniania tego materiału. Nawet jeżeli mówiliśmy rzeczy przykre, może trochę przygnębiające, to nie mówimy ich dlatego, żeby popsuć wam humor czy popsuć wam dzień, tylko po to, żebyście byli bardziej świadomymi obywatelami i mogli podejmować bardziej świadome decyzje, kształtować też opinie oparte na faktach w swoich lokalnych społecznościach, w swoich rodzinach, grupach zawodowych i koleżeńskich, bo wchodzimy powoli w kampanię wyborczą. Ona się na serio formalnie zacznie w sierpniu. ale nikt inny jak właśnie my wszyscy razem wzięci, my, którzy przygotowujemy te materiały, wy, którzy to oglądacie, możecie dystrybuować ten program, możemy zmienić razem sytuację. Po prostu z tego wszystkiego, o czym tu mówimy, trzeba wyciągnąć wnioski. Tych, którzy za to odpowiadają, odsunąć, wstawić w to miejsce nowych ludzi. Instrumentem do tego jest demokracja, korzystanie ze swoich praw obywatelskich. Po to robimy ten program, żeby do tego was zachęcić.
I żeby jak najwięcej ludzi wyciągnęły te wnioski, to pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, niech informacja się szerzy, niech jak najwięcej ludzi zaczyna myśleć i otwiera swoje oczy. A my widzimy się za 2 tygodnie, bo jadę na urlop.
Pozdrawiamy was serdecznie. Cześć.